To już trzecia noc. Trzecia bezsenna noc. A ja ciągle mam przed oczami ryczący tłum. Nie tego chcemy. Wypuść Barabasza. A gdy wskazując na ciebie rzekłem: oto człowiek, wtedy już wszyscy krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Cóż ty im, Galilejczyku, uczyniłeś, że z taką nienawiścią odwrócili się od ciebie? Przecież parę dni wcześniej ten sam tłum, gdy wjeżdżałeś na ośle do Jerozolimy, wołał: Hosanna potomkowi Dawidowemu. Kładli liście palmowe pod kopyta twego osła i chcieli okrzyknąć cię królem.
Być może byłem ostatnią twą szansą. Nawet na przekór im kazałem napisać: żydowski król. Nie wszystko zależało ode mnie. Jezusie! Skazali cię przecież twoi bracia. Oni zażądali twojej krwi. A właściwie mówiąc między nami, to sam jesteś winien swojej śmierci. Po cóż przewracałeś stoły bankierom w świątyni? Do tego jeszcze, wydarszy powróz z rąk poganiacza wołów, okładałeś ich tym powrozem. Przegoniłeś ich jak zwykłą hołotę. Przecież doskonale wiedziałeś, że to właśnie oni utrzymują radę starszych. Znieważeni bankierzy przekonali kapłanów, aby zbuntowali gawiedź przeciwko tobie. A gawiedź cóż? Zrobiła to, co kapłani jej kazali. Odwróciła się od ciebie.
Na złego konia postawiłeś. Zadałeś się z pospólstwem? Opoką twej nauki ustanowiłeś tego krzykliwego rybaka, który i tak po trzykroć zaparł się ciebie? Albo weźmy kobiety Jerozolimy. Mówisz, że w żalu rwały sobie włosy i lamentowały nad twoją męką. Tak, to prawda. Ale dzień przed tym nie słuchały twych nauk, tylko grzeszyły. I w dzień po twojej śmierci też grzeszyły. Weronika, że otarła ci twarz, zrobiła to dlatego, żeby mieć odbicie twej twarzy na swej chuście. A więc nie zrobiła tego bezinteresownie. Wszak mogli ją zabić moi żołnierze. Albo Miriam, Magdalena. Cóż z tego, że łzami oblewała twoje stopy i ocierała swoimi włosami? Uratowałeś jej życie, gdy chcieli ją ukamienować jej bracia. Miała ci za co dziękować. Nawet wonny olejek, który wylała na twoje włosy, był zapłatą za twoją dobroć. Nie mów mi, że zrobiła to z miłości do ciebie jako Boga.
Thank you.
Nie rozśmieszaj mnie tym Cyrenejczykiem. Przecież to właśnie jego doniesienia krzyża zmusili moi żołnierze. Krzyż musiał być doniesiony na miejsce kaźni, a ofiara dojść żywa. Pewnie powiesz, że się wzruszył, że z miłością patrzył w twoje oczy. Ja też bym się wzruszył, gdybym widział ciebie w takim stanie. Ale moje poczucie estetyki nie pozwalało mi oglądać cię w upodleniu.
Zresztą zostawmy już ten motłoch. Nigdy nie byłem w stanie myśleć o nich jak o ludziach. Przyjrzyjmy się innym, znaczącym. Taki na przykład Nikodem. Wcale nie jestem przekonany, że po nocnej rozmowie uwierzył w twoje bóstwo. Gdyby Nikodem wierzył w to, że jesteś Bogiem, poprosiłby cię o uzdrowienie swojej ukochanej córki. A jednak nie zrobił tego. A przecież ty, jako Bóg, powinieneś wiedzieć, że jest śmiertelnie chora.
Sprawa Judasza. Myśląc po ludzku, był twoim najbardziej zaufanym uczniem. Rozporządzał twoim majątkiem. Gdyby wierzył w twoje bóstwo, nie wydałby cię straży świątyni za 30 srebrników. Chociaż, jako częściowo rozumiem, to przecież bankier i drażniła go ignorancja pieniądza. I jeszcze jedno. Doskonale wiesz o tym, że o ułamek chwili za długo patrzyłeś w jego oczy podczas ostatniej wieczerzy. Na dodatek powiedziałeś mu: idź i czyń, co do ciebie należy.
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co przeżyła jego córka. Chociaż, jeżeli jesteś Bogiem, to powinieneś wiedzieć. Wypędzono ją z Jerozolimy i do końca chodziła z piętnem samobójczej śmierci ojca. Nie rozumiem twojego postępowania, Jezusie. Jezusie, im bardziej o nim myślę, tym mam większy zamęt w głowie. Mówisz, że królestwo twoje nie jest z tego świata i giniesz ze zbrodniarzami? Istotą Boga jest jego majestat, a nie haniebna śmierć. Kim ty jesteś, Galilejczyku?
Daj jakiś znak. Nie pozostawiaj mnie na rozdrożu myśli.
Daj znak.
Daj znak.